Dobrze, kochani, chciałem jeszcze się pomodlić tylko. Duchu Święty, Ojcze Niebieski, Panie Jezu, prosimy Cię, byś przyszedł tutaj, teraz, do nas, do naszych serc. Tak jak śpiewaliśmy, przyjdź Duchu Święty, otwórz nasze serca, zamknij nasze uszy cielesne, a otwórz te duchowe, Panie. Chcemy w tej chwili koncentrować się na Twoim Słowie i to, co do nas chcesz powiedzieć przez to Słowo. Powierzamy ten czas Tobie i tylko Tobie, Panie. Niech On ten czas nas przemienia i niech Twój Duch w nas pracuje. Ja, jak zawsze, oddaję, Panie, swoje usta w Twoje ręce. Amen. Ostatnie dwa tygodnie to miałem taki czas, gdzie na nowo odkrywam Księgę Kaznodziei Salomona. Nieprawdopodobnie piękna księga, powiem Wam. Nie wiem, chyba mam wrażenie, że pierwszy raz, mimo tego, że kilkakrotnie ją w życiu czytałem, mam wrażenie, że pierwszy raz tak ogromne wrażenie na mnie wywarła. Być może to kwestia wieku. Być może im więcej mamy lat z przodu, im ja mam już 4 z przodu, więc być może to jest kwestia tego, że już po prostu zaczynamy rozumieć, co w swojej mądrości kaznodzieja do nas mówi. Pan Bóg pewne fragmenty słowa pokazywał mi w ogóle, jakbym wcześniej ich nigdy nie widział. To jest niebywałe właśnie w Słowie Bożym. Po prostu niektóre fragmenty potrafiły mi tak dotykać, że jeden werset rozkminiałem cały dzień. Dlatego nie da się tu przez tą księgę przebiec, nie da się jej przeczytać po prostu jednym duszkiem. Ja 2 tygodnie siedziałem w tej księdze i niektóre fragmenty słowa gdzieś Pan Bóg ponownie gdzieś inspirował mnie do rozmyślań nad pewnymi fragmentami, które tam czytałem. W ogóle zachęcam Was bardzo gorąco, bo ci z Was, którzy nie mieliście okazji nigdy jej czytać, albo nawet jeśli czytałeś ją już dawno temu, zachęcam, to jest naprawdę kopalnia mądrości. Salomon był obdarowany takim darem, jakiego nikt przed nim ani po nim nie posiadł, bo tak mówi Słowo Boże. Więc nie ma nic lepszego, jak brać garściami, czerpać z tej kopalni wiedzy. No, w życiu tak powinno być, że powinniśmy się uczyć od mądrzejszych, od siebie. Salomon na pewno do mądrych i najmądrzejszych należał. I tak jak mówię, wiele wersetów gdzieś mnie dotykało, ale kiedy doszedłem do rozdziału 3, tam Salomon zaczyna mówić o czasie. Cała ta księga mówi o tym, że tak naprawdę życie jest marnością i że Salomon w tym swoim bogactwie we wszystkim właściwie dotknął wszystkiego, czego można było na ziemi dotknąć. Spróbował wszystkiego, zakosztował wszystkiego i mówi to wszystko w pierwszych 2 rozdziałach, mówi to wszystko jest niczym, to wszystko jest z marnością. Jedyna radość jest w tym, jeśli Bóg jest w twoim życiu i Bóg staje się celem twojego życia. I dochodzimy do 3 rozdziału i tam czytamy takie słowa. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Kawałek dalej mówi, kończy ten fragment o czasie, mówi, widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Dziś, kochani, chciałem mówić, dziś i za tydzień, mówić o czasie, jaki Bóg nam dał. Końcówka tego fragmentu mówi o tym, że Bóg włożył w nasze serca wieczność. Wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, pomyślałem, no właśnie, każdy z nas gdzieś w głębi serca czuje, że nie jesteśmy stworzeni do tego świata, że to wszystko to nie może być tak, że umieramy i to wszystko się kończy. Bo jest to wynikiem Bożego ziarna, które zasiał w naszych sercach. Wiecie, myśląc o czasie, kiedy rozmyślałem o tym, to można się naprawdę uwikłać. Wielu mądrych tego świata, filozofów próbowało odpowiedzieć na pytanie, czym jest czas i uwikływali się w trudnych odpowiedziach, często nie wiadomo w ogóle, o co im chodziło i ciężko było ich zrozumieć. Nie jest jednak istotne wiedzieć, czym jest czas. Ważniejsze jest, by umieć tym czasem zarządzać, czy też go używać. Chociaż nie wiem, czy słowo zarządzać jest dobre, bo my chyba nie tak nie do końca możemy zarządzać czasem. Znaczy na pewno nie możemy zarządzać, możemy co najwyżej zarządzać priorytetami w naszym życiu. Wiecie, ryba nie musi wiedzieć, czym jest woda, ale musi umieć w niej pływać. Czas jest czymś wysoko abstrakcyjnym, nieuchwytnym, ale zarazem czymś podstawowym i powszednim, z czym spotykamy się na co dzień. Możemy zobaczyć wskazówki zegara, ale nie możemy zobaczyć czasu. Możemy zobaczyć, dotknąć kalendarza, możemy wyrwać kartkę z kalendarza, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego czasu dotknąć. Możemy usłyszeć dźwięk budzika, ale nie jesteśmy w stanie czasu usłyszeć. A jednak prawo czasu rządzi nami nieubłaganie, czy ci się to podoba, czy nie. Każdy z nas ma określoną ilość czasu, jaką mu przyjdzie spędzić na ziemi. Jeden spędzi lat 70, jak mówi psalm, inny może 80, a jak ktoś będzie miał wyjątkowego pecha, to może dożyje setki. Już mu współczuję. Czas nami rządzi nieubłaganie. Zegar tyka. Z każdą minutą jesteś bliżej Stwórcy. Jesteś bliżej wieczności. Biblia nas uczy, że powinniśmy być obywatelami nieba. Jesteśmy ambasadorami nieba. My jako chrześcijanie powinniśmy być ludźmi, którzy są skoncentrowani na przyszłości. Powinniśmy być tak zafokusowani na tym, co przed nami. Nie tylko tu na ziemi, ale przede wszystkim na tej wieczności, jaką przyjdzie nam spędzić ze Stwórcą. A więc powinniśmy umieć wykorzystywać ten czas najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Bo tego czasu więcej mieć nie będziesz. To, co się wydarzyło dziś rano, już nie wróci. To, co się wydarzyło tydzień temu, nie będziesz w stanie cofnąć słów, które wypowiedziałeś. Dziś, kochani, chciałbym mówić, znaczy za tydzień będę chciał mówić o przyszłości, ale żeby wejść w tą przyszłość, żeby móc jej dotknąć, musimy tak naprawdę często wyzwolić się z przeszłości, która nas bardzo często więzi, której wielu z nas jest niewolnikami. I nigdy nie doświadczysz dobrej przyszłości, jaką Bóg dla ciebie zaplanował, jeśli nie wydostaniesz się z przeszłości, która wielu z nas ciągnie w dół i nie pozwala, byśmy weszli w obietnice, jakie Bóg ma dla nas. Jednym z rodzajów przeszłości, która nas zniewala, wymieniłem sobie 5 czy 6, jednym z rodzajów przeszłości, które potrafią nas zniewalać, to jest to stare życie, do którego czasami gdzieś w głębi serca gdzieś nie potrafimy się z niego wydostać. Innymi słowy, mówię o starej przeszłości sprzed nawrócenia, której nie potrafimy czy też nie chcemy zostawić. Jest taka postać, taka historia, taka postać w Biblii, którą większość z nas doskonale zna. Mówię o żonie Lota. I Jezus w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale wspomina ją jako postać, której zachowania powielać nie powinniśmy. Jezus mówi o niej tak. Wspomnijcie na żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Żona Lota pojawia się w tej historii o Sodomie i Gomorze. Czym jest Sodoma, czym były miasta Sodoma i Gomora, chyba nie muszę większości z was mówić. Nawet jeśli nie czytaliście tego w Biblii, to na pewno na języku polskim w szkole średniej się o tym uczyliście. Były to miasta wyjątkowo zepsute, o takim poziomie grzechu, bez wstydu, perwersji i zboczeń, że Bóg postanawia te miasta zniszczyć. Wysyła dwójkę aniołów do tego miasta, nie widząc nikogo sprawiedliwego poza Lotem, wysyła dwójkę aniołów, by to miasto zniszczyli. I Lot nieświadomy, gości tych aniołów, nie wiedząc tak naprawdę, kim oni są. I nawet ratuje tych aniołów przed mieszkańcami tego miasta, którzy delikatnie mówiąc, próbowali się z nimi zabawić. I widząc postawę Lota, mówią, zabierz swoją rodzinę, swoją żonę, swoje córki, swoich zięciów i uciekajcie z tego miasta, bo z tego miasta nic nie zostanie. Ale aniołowie dają wyraźną wskazówkę, nie oglądaj się wstecz, nie oglądajcie się wstecz. I żona Lota podczas tej ucieczki sobie chyba wiadomych powodów nagle się ogląda do tyłu. My bardzo często patrzymy na tą historię, nawet pamiętam na języku polskim, jak nas uczono, jest takie powiedzenie, stać się jak słup soli, z powodu strachu czy też lęku. Ale po pierwsze ta historia o tym nie mówi, po drugie ta historia nie mówi o tym, że ona się zamieniła w słup soli z powodu nieposłuszeństwa. Tu chodzi bardziej o postawę serca, którą ona miała w sobie. Ona, kiedy wychodziła z tego miasta, kiedy uciekała z Sodomy i Gomory, kiedy oni opuszczali te miasta, w głębi serca żona Lota nie chciała tego miasta pozostawić. Ona w głębi serca była gdzieś myślami przy tym grzechu, przy tym, co pozostawia za sobą. Rozumiecie? Możesz doznać, doświadczyć nowego narodzenia. Bóg może cię wyprowadzić z niewoli grzechu, ale w głębi serca możesz ciągle rozpamiętywać to, co pozostawiłeś. To, co ci dawało radość. Co było, nazwijmy to tak, jak Biblia mówi, rozkoszą grzechu. Wiecie, kiedyś myślałem, że ludzie, którzy mają takie myślenie, to są ludzie, którzy w głębi serca nie doświadczyli nowego narodzenia, ale życie mi pokazało, że spotkałem ludzi w swoim życiu, którzy naprawdę przeżywali, doświadczali Bożej miłości, nowego narodzenia, ale w głębi serca, ich serce pozostawało czasami gdzieś z tyłu za tym, co pozostawili. Jeśli jesteś w takim miejscu, to chroń się. Chroń się, bo pozostaniesz jak słup soli i nigdy nie wejdziesz do dobrej przyszłości, tak jak nie weszła żona Lota. Dlaczego słup soli? Tu nie chodzi o tą sól, o której mówił Jezus. Sól nie tylko i wyłącznie jest konserwantem, czy też dodaje smaku. I kiedy Jezus mówi o tym, że my jako chrześcijanie mamy być jak sól, to mówi w zupełnie innym kontekście. Ale jak spojrzymy na starotestamentowe historie, chociażby Księga Sędziów, to kiedy wkraczały wojska do miasta i je niszczyły, nie chciały, żeby na tym mieście już cokolwiek w tym mieście pozostało, żeby nikt tam nie zamieszkał i żeby nic nie rosło wokoło, posypywano solą ziemię. Ta ziemia już była nieurodzajna i bezowocna. Twoje życie, twoja przyszłość może być bezowocna, jeśli będziesz tkwił w przeszłości, rozpamiętując, jak kiedyś pewne rzeczy, które zostawiłeś i które być może dawałeś, sprawiały ci chwilową przyjemność. Przypominam sobie takie świadectwo, które opowiadał mi mój przyjaciel jakiś czas temu. Nie wiem, czy on to świadectwo sam słyszał, czy słyszał je podczas jakiegoś nauczania. Człowieka, który opowiadał świadectwo swojego życia nowego narodzenia, a był jakimś gangsterem czy kimś takim. I przez pół godziny opowiadał, jakie fantastyczne życie prowadził. Znaczy, on tego nie powiedział. Jakie miał wpływy, jakie znajomości, jakie pieniądze, jakie samochody, jakie luksusy, ile kobiet. Pół godziny opowieści o tym, po czym ostatnie 2 minuty, alleluja, chwała Bogu, Bóg mnie zbawił. Przyjaciel mi opowiadał tą historię, mówi, miałem ochotę podejść do niego po tym wszystkim i powiedzieć mu, stary, Pan Jezus ci zepsuł całą zabawę. Jak się słuchało tej historii, było takie wrażenie, że on tak się rozpływał nad tym, co pozostawił. Ale Pan Jezus przyszedł i mu całą zabawę zniszczył. Rozumiecie? Możesz mieć taką postawę serca i to sprawi, że nigdy nie pójdziesz do dobrej przyszłości, którą Bóg ma dla ciebie. Kolejna przeszłość to jest zła przeszłość, która potrafi przynieść potępienie w naszym życiu. Większość z nas doświadczyła Bożej łaski. Wiemy, co to znaczy, kiedy Bóg nas uwalnia, kiedy doświadczamy tej miłości, potęgi łaski, kiedy uświadamiamy sobie, co On dla nas zrobił, jaką łaskę nam okazał. To przynosi w nasze serca radość, wdzięczność dla Bożych dzieł, dla tego, co Chrystus dla nas uczynił. Ale nie wiem, dlaczego tak jest. Część z ludzi nie potrafi z tego uchwycić. Nie potrafi korzystać z tej radości, ponieważ nie potrafi, nie tylko, nawet chwilowo czegoś doświadczają, ale przychodzi, nie wiem, pół roku, rok, Bóg im wybaczył, ludzie im wybaczyli, krzywdy, które robili, ale oni sami nie potrafią często przebaczyć sobie. Być może jesteś taką osobą, być może Bóg już ci dawno wybaczył, być może już dawno ci pokazał, że cenę za twój grzech, on już zapłacił cenę, jaką powinieneś ty zapłacić, że Chrystus już, być może nawet doświadczyłeś tego, że on spłacił właśnie ten dług, a ty ciągle siedzisz grzebiesz w tej przyszłości i grzebiesz i wracasz do tego i jojczysz i nie potrafisz sam i się nad sobą użalasz, chcę ci powiedzieć, zostaw to. Zostaw tą przeszłość, bo nie pójdziesz do przyszłości. Zostaw ją, bo Chrystus już raz ci wybaczył i nigdy do tego więcej nie wraca. A ty zamiast żyć pełnią łaski, zamiast cieszyć się, radować w Chrystusie, doświadczać Bożych błogosławieństw, to ty ciągle siedzisz i rozkminiasz, jakie straszne rzeczy zrobiłeś. Być może widzisz wokół siebie ludzi, którzy być może oni ci to ciągle wypominają. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg tak nie działa. To nie jest Boże działanie. Bóg w ten sposób nie działa, tak działa tylko i wyłącznie jedna osoba, tak działa diabeł. Pozwól, że coś ci wytłumaczę. Bóg używa różnych obrazów w Piśmie Świętym, by nam tą prawdę zobrazować. Jedną z takich prawd, z takich obrazów jest z Księgi Michała, z 7 rozdziału, 19 werset. Czytamy tam takie słowa, że Bóg wrzuca w głębiny morza wszystkie twoje grzechy. Bóg wrzuca w głębiny morza wszystkie twoje grzechy. W tym wersecie jest wyraźne nawiązanie do Księgi Wyjścia, gdzie czytamy, że Bóg uratował swój lud, zatapiając Faraona i całą jego armię w morzu. Zobaczcie, Bóg nie dopuścił do tego, aby Egipcjanie dopadli uciekających Izraelitów i tym samym zapobiegli ich uwolnieniu. Podobnie wolność ludzi należących do Boga nie może zostać zmącona przez jakąkolwiek konsekwencję grzechu, który próbuje zepsuć ich radość w Bożych oczach. Zobaczcie, ani jeden egipski żołnierz nie zdołał przedostać się na drugi brzeg, aby dalej nękać Izrael. Tak samo Bóg nie chce, aby jakikolwiek grzech nękał cię i zadręczał ciebie i twojej duszy. Plan i działanie diabła jest prosty. On próbuje cię oszukać, okłamać i wmówić ci, że to nieprawda, że Bóg cię nie wybaczył i że jesteś absolutnie nikim. I że Bóg o tobie zapomniał. Ale musisz wiedzieć, zakorzenić sobie w swoim sercu Boże prawdy, Bożego Słowa. Diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa i zrobi wszystko, aby cię zniszczyć. Tylko on nam wyrzuca krzywdy z przeszłości. No i czasami my sami potrafimy. Ale zobaczcie, przeczytam wam fragment z Księgi Jeremiasza, który pokazuje, że Bóg tak nie robi. Bóg tak mówi przez proroka. 29 rozdział Księgi Jeremiasza, 34 werset. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Nigdy. To nie oznacza, kochani, że Bóg, wszechwiedzący Bóg, zapomina, że on dostaje amnezji. Nie. Bóg podejmuje po prostu decyzję, że nigdy, przenigdy, raz wyznanego grzechu ci przenigdy nie wypomni. Taki jest nasz Bóg. I ty również masz do tego nie wracać. Ty również masz tego nie wspominać. Coś wam powiem. Tu nie chodzi o to, że mamy zapomnieć całkowicie o naszej przeszłości. Chociaż nie wiem, jak była ciemna, jak była trudna, jak była grzeszna twoja przeszłość. Słuchajcie, spójrzmy na życie Pawła. Przecież ten facet miał wszystkie... Właściwie on mógł usiąść i użalać się nad swoim życiem sprzed swojego nawrócenia. Przecież ten facet był prześladowcą chrześcijan. On nie tylko prześladował ich, on miał krew na rękach. Apostołowie nie chcieli w ogóle go znać po jego nawróceniu. Bali się go, nikt mu nie ufał. On mógł usiąść w swoim domu i się użalać nad sobą, jakie straszne rzeczy popełnił, ale nie. Paweł uczy w swoich listach, nie patrzę na to, co za mną, podążam do przodu. Coś wam powiem a propos wyznawania grzechów i chciałbym, byście to zapamiętali, nawet chociaż tą jedną rzecz zapamiętajcie. Z wyznawaniem grzechu jest tak, że nie musisz do tego wracać codziennie w modlitwie, co tydzień. Raz wyznajesz grzech, nie robisz tego 10 minut, a później 30 sekund wielbisz Boga, ale kompletnie odwróć proporcje. Z grzechem, z wyznawaniem grzechu jest tak, robisz to raz, 30 sekund, a potem 10 minut wielbimy Boga, jak jest wspaniały i cudowny. Tu nie o to chodzi, żebyś się chlastał, biczował i użalał się nad sobą. Z Bogiem tak nie jest. Wyznajesz raz grzech, mówisz: Boże, przepraszam, jeśli to wypływa naprawdę z Twojego serca, to Bóg Cię uwalnia i z tego wypływa radość. I masz powody ku temu, by wielbić Boga przez kolejne 10 minut. Wiecie, dlaczego Bóg nie chce, byśmy zapomnieli? Bo jeśli też zapomnisz, z czego wyrwał Cię Bóg, to zatracisz wdzięczność dla tego, co dla Ciebie uczynił. Bóg nie chciał, zobaczcie, by Izrael zapomniał, jak Bóg go wyprowadzał z Egiptu. Nie, wręcz przeciwnie. Zobaczcie, On im kazał ten dzień tego wyjścia z Egiptu wspominać. Kazał im pamiętać, kiedy wyprowadzał ich z Egiptu do ziemi obiecanej, czyli z miejsca zniewolenia do miejsca wolności. Bóg im nie powiedział po przejściu przez Morze Czerwone: dajcie spokój, zapomnijcie, to był horror, 400 lat takiego horroru, wymaszcie to ze swoich głów. Nie. Dlatego nikt z nas nie może zapomnieć o kłamstwach, o krzywdach, o zranieniach, jakie wyrządzaliśmy innym ludziom. Dlatego ja osobiście sam nie mogę zapomnieć krzywd, zranień, jakie wyrządziłem swoim bliskim, swoim przyjaciołom. Nie mam prawa tego nigdy zapomnieć, bo zatracę sprzed swoich oczu ofiarę Chrystusa. Za każdym razem, gdy patrzę wstecz, to robię to tylko w jednym celu. Tylko w jednym celu i tylko po to, aby oddać Bogu chwałę i powiedzieć: Boże, dzięki Ci za to, z jakiego szamba mnie wyrwałeś. Tylko i wyłącznie po to. Wiecie, dlaczego też Bóg nie chce, byśmy zapomnieli całkowicie? Również po to nie chce, byś zapomniał, abyś, gdy będziesz patrzył na innych grzesznych ludzi, nie wynosił się ponad nich. Abyś pamiętał, że sam byłeś nikim. Że sam otrzymałeś od Niego niezasłużoną przychylność. Dobrze. Kolejny rodzaj przyszłości, który powoduje, że nie wkraczamy w swoją przyszłość, który nas zniewala i sieje destrukcję, to jest przeszłość i życie w rozpamiętywaniu krzywd i zranień, jakie wyrządzili nam inni ludzie. Innymi słowy, to jest życie w nieprzebaczeniu. Jest to ten aspekt przeszłości, który według mnie sieje największe spustoszenia w szeregach chrześcijan. Który nie tylko sprawia, że nie wchodzimy w dobrą przyszłość tu na ziemi, którą Bóg przygotował dla nas, ale również, przede wszystkim, zamykamy sobie drogę do nieba, do wieczności z naszym Panem. Kiedyś prowadziłem tutaj, chyba niecały rok temu, całe nauczanie poświęciłem kwestii nieprzebaczenia. Nie chcę do tego wracać dzisiaj, dosłownie dzisiaj chcę tylko wspomnieć. Możecie do tego wrócić, to się chyba nie nazywała niebezpieczna modlitwa, chyba część druga. Możecie do tego wrócić i tego odsłuchać. Dzisiaj dosłownie chciałbym wspomnieć. Modliliśmy się dzisiaj modlitwą Ojcze Nasz, którą nauczył nas Pan Jezus Chrystus. I kiedy uczniowie poprosili Go, mówi: Jezu, naucz nas się modlić. Pan Jezus podał im to, co nazywamy właśnie modlitwą pańską. I tam w środku, i tak jak się dzisiaj modliliśmy, jest: i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I Jezus zaraz, kiedy skończył tą modlitwę, nawiązuje do jednej, tylko jednej kwestii. Mówi: jeśli odpuścicie winy i krzywdy, które wam wyrządzili, i Ojciec wam odpuści, ale jeśli nie odpuścicie, i Ojciec Niebieski wam nie odpuści. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości, byś doświadczał Bożej łaski, a sam nie okazywał tej łaski innym ludziom. Nie ma możliwości, byś kiedykolwiek stanął przed Bogiem. Pan Jezus bardzo się wyraźnie wypowiedział w tej kwestii i to jest potężna prawda, której jeśli nie zrozumiemy, to pozostaniesz w swojej przeszłości i nigdy nie wejdziesz do wiecznej radości z Bogiem. Nigdy nie doświadczysz wolności tu na ziemi, bo ty sam siebie wyniszczasz. Nie ma takiej możliwości, kochani, byśmy stanęli kiedyś przed Chrystusem, stanęli po drugiej stronie i powiedzieli: Panie Jezu, ale Ty nie wziąłeś jednej rzeczy pod uwagę, tego, co mi zrobił ten i ten człowiek. Nie odbędziesz takiej z Panem Bogiem rozmowy. Pan Jezus wyraźnie powiedział: jeśli nie odpuścisz, ja Ci nie odpuszczę. Nieprzebaczenie nie tylko zamyka drzwi do Bożej łaski i błogosławieństw. I niestety wielu chrześcijan, tak jak powiedziałem, nie doświadcza tego błogosławieństwa i stoi w miejscu, ale również szeroko otwiera drzwi diabłu. W liście do Efezjan Paweł w 4 rozdziale, 27 wersecie czytamy tak. Pisze, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Zobaczcie, co pisze Paweł. Paweł mówi, innymi słowy, nie masz prawa położyć się spać. Nie masz prawa położyć się spać, będąc niepojednanym z drugim człowiekiem. Nie masz prawa zasnąć i pozwolić, by gorycz, żal zatruwało twoje serce. Ale Paweł mówi coś więcej. Paweł mówi, że jeśli to robisz, to również dajesz przystęp diabłu do swojego życia. I uwierzcie mi, widziałem chrześcijan, którzy byli tak zniewoleni, ponieważ otwierają szeroko. Jesteśmy istotami duchowymi, nie tylko cielesnymi. Ty, nie przebaczając drugiemu człowiekowi, nosząc w sercu zranienia, otwierasz drzwi diabłu do tego, by zniewolił pewne sfery twojego życia. Nie tylko stracisz przyszłość, ale stracisz kontrolę. Możesz stracić kontrolę na tu i teraz. Jeśli żyjesz w przeszłości, rozpamiętując krzywdy, zranienia i ciągle do tego wracasz i wracasz. I słuchajcie, ja mówię o czymś, z czego doświadczyłem, widząc u chrześcijan. Spotkałem dwójkę chrześcijan, którzy z jednej strony mówili, że przebaczyli i że mają wszystko pozałatwiane w tej kwestii, a zarazem ilekroć z nimi rozmawiasz, to nagle się okazuje, że oni ciągle i ciągle wracają do starych rzeczy. Oni ciągle i ciągle opowiadają, a ten mi zrobił to, a tamten to mi zrobił tamto. I gdybyś ty widział takie rzeczy, ja w pewnym sensie się orientujesz, że ten człowiek wcale nie wybaczył. Jemu się wydaje, że on wybaczył. I rozmawiasz z nim, mówisz, dlaczego ty do tego wracasz? Przecież to jest decyzja. Albo gdybyś ty wiedział. Nie, nieprawda. Jeśli powracasz ciągle do starych rzeczy i ciągle opowiadasz, jak cię ktoś zranił, to żyjesz najprawdopodobniej w nieprzebaczeniu. I musisz wtedy się ratować, bo żyjesz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Przebaczenie, kochani, to jest decyzja. Przebaczenie to jest decyzja, to nie jest zapomnienie o krzywdach, które ktoś ci wyrządził, bo najprawdopodobniej do końca życia będziesz pamiętał. To nie jest wymazanie emocji, to nie jest wyzbycie się emocji z tym związanych, bo być może do końca życia będziesz przeżywał ból. To nie jest tak naprawdę również zaufanie temu człowiekowi czy oprawcy na nowo. To jest decyzja, że nigdy więcej, przenigdy nie będę do tego wracał. I nie pozwolę, by gorycz i rozgoryczenie zatruwała moje serce. Największym wrogiem, ktoś powiedział, największym wrogiem przebaczenia jest pycha, największym przyjacielem pokora. Wiecie dlaczego? Bo pycha mówi, to ty mnie zraniłeś. To twoja wina. A wiecie, co mówi pokora? Ja też miałem w tym swój udział. Ja nawet być może w małym stopniu, ale również miałem w tym jakiś swój udział. Przepraszam. Tak mówi pokora. Nawet jeśli w najmniejszym stopniu gdzieś zawiniłeś i twoja wina jest minimalna, to i tak masz zrobić wszystko, aby pojednać się z drugim człowiekiem. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli tego nie zrozumiemy, kochani, to przeszłość, tak się w niej uwikłamy, tak się w niej zakopiemy, że staniemy się jej niewolnikami. Kolejny rodzaj przeszłości, który sobie wynotowałem, to przeszłość, którą często idealizujemy. To przeszłość wyidealizowana, która nie pozwala ci pójść dalej. W Księdze Kaznodziei Salomona, w 7 rozdziale, w 10 wersecie czytamy takie słowa. Posłuchajcie. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne. Bo to nie jest mądre pytanie. Posłuchajcie tego słowa raz jeszcze. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecnie, bo to nie jest mądre pytanie. Jeśli żyjesz i wspominasz, jak to kiedyś ci się fantastycznie żyło, a teraz jest beznadziejnie i dlaczego tak jest, to kaznodzieja w tym fragmencie słowa mówi do ciebie, że to jest niemądre pytanie, albo jeszcze inaczej, bardziej dosadnie, to jest głupie pytanie. Kaznodzieja w 3-4 rozdziały wcześniej, tak jak czytałem na początku, w 3 rozdziale mówi bardzo wyraźnie. Jest różny czas w naszym życiu. Jest czas radości i czas smutku. Jest czas wesela i czas pogrzebu. Nigdy nie jest tak, że w życiu jest zawsze kolorowo, że w życiu jest zawsze beznadziejnie. Różne mamy pory i czasy w naszym życiu. Problem polega na tym, jest w naszych głowach po pewnym czasie, pewne wspomnienia potrafią nam się tak zacierać, nawet te złe wspomnienia, które i zaczynamy je idealizować. Przykład? Proszę bardzo, naród izraelski. 400 lat, kochani, 400 lat błagają, skomlą, płaczą i wołają do Boga, by wyzwolił ich z Egiptu, by wyzwolił ich z niewoli. 400 lat i Bóg w końcu, widząc ich wołanie, wysłuchuje ich i mówi, bierze i poprzez przemożny, przez cudowny sposób, poprzez znaki, cuda, 10 plag, by zmusić Faraona do wypuszczenia. W końcu wyzwala ich, Faraon się poddaje i wypuszcza ich. I oni, widząc te nieprawdopodobne cuda, które Bóg czyni na ich oczach, oni wychodzą z Egiptu, słuchajcie, mija chwila czasu. Słuchajcie, co mówią. Co mówią do Mojżesza. Aż się wierzyć nie chce. Słuchajcie tych słów z perspektywy ludzi, którzy przez 400 lat wołali, by Bóg im pomógł, bo żyją w jakimś totalnym horrorze. Mówią tak, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Toż paranoja. 400 lat wołają, błagają, skomlą, krzyczą, wołają Boga, żeby im pomógł. Jak Bóg ich ratuje i widzą spektakularne cudy, oni nagle zaczynają idealizować swoją przeszłość i mówią, jak im tam fantastycznie było. Wiecie, że my również tak potrafimy robić? Wiecie, że my również potrafimy tak wyidealizować swoją przeszłość, że nagle zamiast uchwycić to, co Bóg dla nas ma w tu i teraz, to my siedzimy i rozkminiamy, jak nam kiedyś było fantastycznie. Jeśli tak robisz, to chcę ci powiedzieć, stajesz się niewolnikiem swojej przyszłości. Kolejny rodzajem przeszłości, której możemy stać się, to jest dobra przeszłość. Nie tylko ta zła, ale również dobra. Jest to taka przeszłość, kiedy wspominasz, jak to Bóg cię kiedyś fantastycznie używał, i gloryfikujesz ten czas, powracasz do tej przeszłości, do tej dobrej przeszłości, zamiast się rozwijać, zamiast iść naprzód, zamiast robić kolejne kroki wiary, to ty zaczynasz stać w miejscu i żyć w samozadowoleniu. Sam kiedyś takiego czasu doszedłem. Możesz dojść do takiego miejsca w swoim życiu. Możesz nagle złapać, czuć, że masz tak wyjątkową więź z Bogiem, że będziesz doświadczał, będziesz słyszał Boga poprzez Słowo Boże. Będziesz widział, że nie tylko do ciebie mówi poprzez Boże Słowo, ale nawet złapiesz indywidualny sposób komunikacji z Nim. Będziesz miał swój własny język z Panem Bogiem i będziesz widział, doświadczał niesamowitych rzeczy, które do ciebie mówi, bo z Bogiem możesz mieć indywidualną relację i kontakt. Bóg nie jest jakimś dziadkiem, który siedzi na chmurce, ale jest żywym Bogiem, który chce mieć z tobą bliską relację i przyjaźń. I możesz dojść do takiego miejsca, w którym wpadniesz w samozadowolenie. Poczujesz, że to jest to. osiągnąłeś ten moment takiej relacji, czujesz, że to już jest, czujesz się spełniony. Jeszcze jak zobaczysz, jak Bóg cię używa, jak ludzi to dotyka, to już w ogóle może się wydarzyć naprawdę, mogą się wydarzyć straszne rzeczy z tobą. Całe szczęście, Bóg mi to bardzo szybko pokazał i błyskawicznie z tego pokutowałem. Nawet tutaj kiedyś przed kazaniem przyszedłem i zacząłem płakać w pokoju obok, bo uświadomiłem sobie, jak zacząłem w pewnym momencie polegać na sobie, a nie na Bogu, jak wpadłem w samozadowolenie. Pomyślcie o Piotrze, schodząc ze mnie. Myśląc o dobrej przeszłości, która może cię zniewolić. Pomyślcie o Piotrze. Ostatnio mówiłem o Piotrze, który dotarło do niego, co Jezus do niego mówi. Pamiętacie, mówiłem o Piotrze, który wygłosił, w końcu zostawił te rybki, zostawił te łódki, poszedł i wygłosił, w końcu uwierzył Jezusowi i wygłosił pierwsze kazanie. I 3000 ludzi się nawróciło. 3000 ludzi podczas pierwszego kazania. Coś wam powiem, ten facet miał prawo wpaść w samozadowolenie. Mógł otworzyć wielotysięczny kościół. Po pierwszym kazaniu mógł otworzyć wielotysięczny kościół w Jerozolimie i do końca życia odcinać kupony. Wiecie dlaczego? Bo tam ludzie, jak te 3000 ludzi, jak przychodziłoby, przyszło do kościoła, do tego jednego kościoła, ludzie kiedyś nie dawali na tacę czy tam dziesięcinę, 10% swoich dochodów. Ludzie, jak przychodzili do kościoła, to sprzedawali pola, domy i przynosili to do 100 apostołów. Wyobrażacie sobie? 3000 ludzi się nawraca i wszyscy spieniężają to i przynoszą do 100 Piotra. Ale jazda. No to się można ustawić i do końca życia odcinać kuponu. Pomyśl, pastorze. To jest to. My to jesteśmy, nie wiem, jakimś małym zborem. Jedno kazanie. Przecież ten facet mógł siedzieć, zrobić, nie wiem, na bujanym hamaczku sobie kołysać się i odcinać kupony i wspominać, jak to fantastyczne kazanie wygłosił i do końca życia nic więcej nie robić. Ale nie. Piotr nie patrzy na to, co było za nim. Nie ogląda się na dobrą przeszłość, ale idzie i zmierza do przodu, znając tą przyszłość, ponieważ tą przyszłość objawił mu sam Chrystus i powiedział, jaką śmiercią go uwielbi. I Piotr, znając tą przyszłość, nie zawahał się i nie spoczął na laurach. Kiedy krzyżowano go, kiedy przybijano jego ręce, jak mówią zapiski historyczne, uznał nawet, że nie jest godzien umierać jak swój nauczyciel i mistrz i poprosił, by odwrócono go do góry nogami. Taką śmiercią uwielbił Boga Piotr. Popatrzcie na Pawła, który w liście do Filipian, w 3 rozdziale, 13 wersecie, mówi takie słowa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Chcę wam powiedzieć jedno. Paweł w kontekście, w jakim to umieścił, Paweł wcale nie mówi o złej przeszłości, którą zostawia za sobą i zmierza do przodu. Paweł dokładnie te słowa umieszcza w chwilę wcześniej, mówi o tym, że mógłby się wieloma rzeczami szczycić. Mógłby wiele rzeczy opowiadać dobrych o sobie, ale wcześniej mówi, kilka wersetów wcześniej, ale to wszystko jest z niczym. To wszystko tak naprawdę co śmiecie wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. I mówi, cała ta moja dobra przeszłość, ja to zostawiam, ja zmierzam do celu, do nagrody w niebie, zmierzam do swojej przyszłości. Jeśli myślisz, że najlepszy czas, jaki Bóg miał dla ciebie, był kiedyś, to jesteś w grubym błędzie. To jesteś w grubym błędzie. Bo Bóg ma dla ciebie dużo więcej i dużo lepszą przyszłość, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Bóg ma taką przyszłość dla ciebie, jest gotowy, że to, co widziałeś do tej pory, nawet jak nie wiem, jak była dobra ta twoja przeszłość, to Bóg ma dla ciebie dużo, dużo więcej. Powoli zmierzając ku końcowi, chciałem wam powiedzieć, bez względu na to, jak trudną przeszłość masz za sobą, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg nawet taką ciężką przeszłość może użyć dla swojej chwały. Bez względu na to, jak ona była trudna, jak była ciężka, Bóg i tak jest gotowy odebrać sobie chwałę. Nie wiem, czy na to zwróciliście już uwagę, być może w swoim życiu, ale Bóg praktycznie zawsze używa naszej przeszłości. Ja nie mówię o tym, że Bóg używa naszego grzechu. Nie. Ale Bóg praktycznie zawsze używa, być może może użyć Twoich doświadczeń, Twoich talentów, Twoich obdarowań, może użyć Twoich kontaktów, Twoich wpływów, jakie masz. Nawet być może będzie chciał dotrzeć, znaczy na pewno będzie chciał dotrzeć do ludzi, do których Ty masz tylko dostęp, do których nigdy nikt wcześniej nie dotarł z Ewangelią. Bóg zawsze używa przeszłości. Powiem Wam, patrzę na swoje życie i wszystko, co robiłem. Jak to kiedyś nad tym się zastanawiałem, wszystko, co robiłem zawodowo, wykonywałem 3 różne prace, pracowałem w 3 różnych, zupełnie dziwnych, różnych miejscach, wszystko to gdzieś mnie kształtowało. 20 lat temu pracowałem jako przedstawiciel handlowy. Przez 5 czy 6 lat. Różne rzeczy sprzedawałem, ale powiem Wam jedno. Nie mam się czym chlubić, bo nawet jak w pierwszej firmie w koncernie alkoholowym pracowałem, to rozpijałem społeczeństwo i sprzedawałem wódkę do sklepów monopolowych. I naprawdę miałem dobre wyniki. Później to społeczeństwo, które rozpijałem, to później je leczyłem i pracowałem w koncernie farmaceutycznym, leczyłem tych ludzi. Ale zawsze, gdziekolwiek, cokolwiek mi nie dano do ręki, potrafiłem to sprzedać. Dziś jak patrzę na swoją przeszłość, to myślę, Bóg to wszystko używa. Bóg to dziś widzę, jak używa to w moim życiu. I tak samo Bóg jest w stanie użyć to w życiu Twoim. My patrzymy na... Słuchajcie, jakbyśmy przyjrzeli się historiom biblijnym, to ja praktycznie zawsze widzę postacie biblijne, które po prostu Bóg używa ich przeszłości. Czy to w życiu Pawła, w całe jego doświadczenie prowadził, Bóg to wszystko wykorzystał. Jak popatrzycie na życie Mojżesza, to on dopiero osiągnął powołanie w wieku 80 lat, ale wszystko, co go do tego miejsca doprowadziło, 40 lat na pustyni pasał kozy. I sobie mógłbyś, wiecie, ilu z nas myśli sobie, pasa takie przysłowiowe kozy i myśli sobie, ale co Pan Bóg ma w moim życiu użyć, w czym? Przecież ja nic nie umiem, ja nic nie potrafię, ja tylko kozy umiem pasać. Ale mi fucha. A Bóg to pasanie kóz i włóczenie się Jego przez 40 lat po pustyni wykorzystał do tego, że nie było lepszego człowieka, który byłby lepiej przygotowany do poprowadzenia narodu wybranego przez te piaski. Widzicie to? Ten facet był doskonale przygotowany. Słuchajcie, jak popatrzę jeszcze na życie Dawida, historia Dawida i Goliata to jest w ogóle petarda. Bardzo często, słuchajcie, patrzymy na jego życie i widzimy go jakiego takiego małego, nie wiem, takiego młokosa, który wyrwał się z motyką na słońce, żeby walczyć z Goliatem. I te kazania, które przynajmniej ja słyszałem, to kaznodzieje go tak przedstawiają, że ten młokos to tak naprawdę ta jego siła i odwaga, by stanąć przeciwko tej szafie trzydrzwiowej, wynikała z zaufania, jakie Bóg mu dał. Oczywiście, ona wynikała z zaufania. Ja tego w ogóle nie zaprzeczam, zresztą Boże Słowo o tym mówi. Ale my, nie wiem, czy ci kaznodzieje tego nie widzieli, czy nie chcieli tego widzieć, Bóg użył jego doświadczenia. Ten chłopaczek, ten młokos, którego my patrzymy, że się wyurwał z choinki, on był doskonale przygotowany do walki wręcz. Coś wam przeczytam. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, 32, 3 werset. Saul zaś rzekł do Dawida. Ty nie możesz pójść. Przychodzi Dawid do Saula i mówi, ja z nim się powalczę. I mówi Saul tak do Dawida. Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Innymi słowy mówi do niego, ty synek, z czym ty, chłopie, gdzie ty się porywasz? Przecież ten facet cię zabije. Słuchajcie, co mu odpowiada Dawid. Wtedy Dawid odpowiada Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to ja go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój, ten mały, rudy, piegowaty Dawidek, którego my tak widzimy. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Widzicie to? Ten facet był doskonale przygotowany do walki wręcz, ponieważ bronił swoich owieczek. I nie straszne mu było, żeby się zmierzyć z potężnym Goliatem. Ze mnie Bóg najprawdopodobniej nie kazałby mi stanąć do wagi ciężkiej w walce MMA, bo dostałbym strzała i bym padł, bo nie mam doświadczenia. Ale w tym, w czym mam doświadczenie, to Bóg to używa. I tak samo Bóg użyje twojego doświadczenia, chociażbyś pazał kozy przez całe życie. Więc nie mów do Boga: Boże, ale co? Co mam, jak ja nic nie umiem? No właśnie, być może to pasanie kóz jest tym, w czym Bóg chce cię użyć. Jeśli pozwolimy, jeśli pozwolisz, by twoja przeszłość ciebie zniewoliła, kończę już, to twoje jutro, twoja przyszłość będzie zdeterminowana przez twoje dzisiaj. Powiem to raz jeszcze. Jeśli pozwolisz, by twoja przeszłość ciebie zniewoliła, jeśli staniesz się niewolnikiem swojej przeszłości, to twoje jutro, to twoja przyszłość będzie zdeterminowana przez twoje dzisiaj. W księdze Izajasza czytamy takie słowa: nie wspominajcie dawnych wydarzeń, na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Zobaczcie, co mówi Bóg w tym fragmencie. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Zostawcie to, to już było, to minęło. Ja już zacząłem przygotowywać nowe rzeczy dla was. Dobrą przyszłość wam przygotowywać. Już jestem gotowy na tym pustkowiu, na tym kompletnym nic. Jestem gotowy budować już drogi, ale ty musisz mi pozwolić w to wejść. Bóg nie wchodzi z buta do naszego życia, Bóg nie kopie, nie wyważa, bo on jest dżentelmenem. Klamka jest tylko z jednej strony, klamka jest od twojej strony. I to ty musisz za tą klamkę chwycić i mu otworzyć drzwi i powiedzieć: Boże, oddaję ci całą moją przeszłość. Jakakolwiek ona nie była, czy dobra, czy zła, Bóg gotowy jest budować niesamowicie piękne drogi na pustkowiu, na bezdrożach. Wow! Zobaczcie, jakiego Boga mamy. Uwolnijmy się od niewoli przeszłości, bo nigdy nie wejdziemy do przyszłości, jaką Bóg nam zgotował, o której będę chciał mówić za tydzień. Jeśli nigdy nie oddałeś życia Jezusowi Chrystusowi, jeśli nigdy tak naprawdę nie powiedziałeś Bogu: tak, przyjdź do mojego życia, Jezu. Jeśli nigdy tak naprawdę nie wyznawałeś Mu swoich grzechów, to chcę ci powiedzieć: Bóg czeka, gotowy, byś przyszedł i zawołał. Chcę ci przeczytać słowa z Jeremiasza z 29 rozdziału. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Wow. Słyszysz? Jeśli nie oddałeś życia Jezusowi, to chcę ci powiedzieć: Bóg daje ci tu obietnicę, że chce tą twoją przeszłość przekształcić w coś, w przyszłość taką, jaką nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Ja nie mówię o tym, że Bóg ci w tym fragmencie słowa obiecuje bogactwo i majbacha tutaj na ziemi. Bóg mówi o przyszłości. Tu na ziemi dostaniesz radość i pokój. I będziesz umierał, tak jak Władzia, o której mówił dzisiaj pastor. Będziesz umierał spokojem w sercu i nie będziesz się bał śmierci. Da ci taki pokój, jakiego nic ci nie da na tej ziemi. Ale Bóg w tym fragmencie słowa obiecuje, że zgotuje ci taką przyszłość, jakiej nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jeśli będziesz szukać Go całym swoim sercem. Nie połową, nie ćwiercią, ale całym sercem. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg, kochani. Chwała Ci, Jezu, dokładnie. Jesteś niesamowity, jesteś dobry. Oddajmy Bogu chwałę, pomódlmy się. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za te fantastyczne, piękne obietnice, które nam zdałeś. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz dla nas dobrą przyszłość. Że Ty masz dla nas dobrą przyszłość i chcesz, byśmy w tą przyszłość weszli. Ale modlę się, Panie, za tymi z nas, którzy tkwią w przeszłości i nie potrafią się z niej wydostać. Modlę się za tymi z nas, Panie, którzy siedzą i nie potrafią korzystać z tego, co już dla nich przygotowałeś, którzy tkwią w Egipcie. Ty chcesz nas wyprowadzić z Egiptu i wprowadzić nas do ziemi obiecanej. I Panie, widzimy to przez całe Słowo Boże. Modlę się, byś otworzył oczy tym, którzy jeszcze nie widzą, którzy jeszcze tego nie dostrzegają, byś przyszedł z taką nadzieją, z taką takim tchnieniem swojego ducha, byś ożywił w nas to, co gdzieś umarło, byś pobudził nas, potrząsnął, nie wiem, w jakikolwiek sposób, Boże, byśmy wyrwali się z tej niewoli, z tego marazmu. Bo Ty masz dla nas dobrą przyszłość. Bo Ty masz dla nas dobrą przyszłość. I bo Ty jesteś dobry. I bo Ty jesteś dobry. Tobie, Panie, cześć i chwała. Tobie, Panie, cześć i chwała za wszystko, co robisz. Za wszystko. Za dobre rzeczy i za te trudne. I za te trudne również, Panie. Bo one nas niesamowicie rozciągają. Dziękuję Ci, Panie, za to, co uczyniłeś w moim życiu. Z jakiej niewoli, z jakiego bagna mnie wyciągnąłeś. Boże, dziękuję Ci, wielbię Ciebie i dziękuję za każdy dzień nadziei, za to, że się nie muszę bać, za to, że nie muszę się lękać, za to, że wiem, że jestem w Twoich rękach, że nic mnie nie wyrwie z mocy z Twoich rąk, Panie. Dziękuję Ci za nadzieję, dziękuję Ci za przyszłość, którą zgotowałeś nam. Nic mi, Panie, nie dało takiej radości, jak bliska przyjaźń z Tobą. Tobie cześć i chwała, Panie. Tobie cześć i chwała. Amen.